A Pan Bogu. Przyjmijcie pozdrowienia od moich braci Siustrowicz. Proszę. Tak czas szybko leci, zdaje się, niedawno tu byłem i znów jestem, ale dzięki Bogu. Cieszę się, że mogę się dzielić Bożym Słowem, że to Słowo Pan nam dał, że możemy je czytać, studiować i po prostu uczyć się od Niego, żeby żyć i postępować tak, jak On pragnie, żyć według Jego woli. Tak jak ostatnio wiemy, nie wiem, czy wszyscy byli, słyszeli, ale od dłuższego czasu po prostu rozpatrujemy przybytek. Przybytek, który Bóg postawił, kazał zbudować Mojżeszowi. I ostatnio dzieliłem się tym, że w przybytku były dwa elementy. Omawialiśmy dwa elementy, które były w miejscu świętym. Ostatnio omawialiśmy świecznik i złotny ołtarz kadzidlany. I właśnie patrząc na ten świecznik, wszystko, każdy element przybytku, myślę, jak zauważyliśmy, wskazuje na Jezusa Chrystusa. Ten świecznik też. Pan Jezus się utożsamia i mówi: ja jestem światłością świata. Jezus jest światłością świata. Jezus jest prawdziwym światłem. Ten świecznik świecił w ciemnym miejscu. To było jedyne miejsce tam, jedyne światło w tym przybytku. I zobaczmy, my jako dzieci światłości, narodzeni na nowo, jesteśmy jedynym światłem tutaj w świecie pełnym ciemności. Jak świecimy? W jaki sposób świecimy? My świecimy poprzez nasze życie. Poprzez życie, czynienie dobrych uczynków, do których Pan nas powołał, abyśmy my w nich chodzili i owocowali, i owoc przynosili. W każdym dobrym uczynku. Gdy tak żyjemy, przynosimy owoc i świecimy. I to jest nasze życie godne uwielbienia Boga. Życie w duchu uwielbienia. Gdy właśnie tak postępujemy. Gdy po prostu grzeszymy, wtedy nie świecimy. Tak samo ołtarz kadzidlany wskazywał na to, że tam były spalane ofiary, kadzidło. I kadzidło była jako ta miła woń przyjemna Bogu. I zobaczyliśmy, że nasze modlitwy tak samo porównane są do tego kadzidła. Są jako ta miła woń dla Boga. Pan Jezus także jest stawiennikiem. On złożył ofiarę. Sam złożył siebie na ofiarze. I ta ofiara była miła Bogu. Ten ołtarz wskazywał także na Pana Jezusa. Dzisiaj będziemy dalej patrzeli. Zostało już nam miejsce najświętsze, ale miejsce najświętsze było oddzielone zasłoną. Żeby po prostu wejść do miejsca najświętszego, trzeba było przejść przez zasłonę. I dzisiaj zobaczymy, co Słowo Boże mówi o zasłonie i potem przejdziemy do Nowego Testamentu, powiązując to. Druga Mojżeszowa, 26 rozdział, druga księga Mojżeszowa, 26 rozdział, 31 do 33. Zrobisz też zasłonę z fioletowej czerwonej purpury i z karmazynu i skręconego bisioru. Zrobisz ją z wyhaftowanymi na niej artystycznie cherubami i zawiesisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego pokrytych złotem ze złotymi hakami stojących na czterech srebrnych podstawach. Zasłonę zawiesisz na hakach i wniesiesz za zasłonę skrzynię świadectwa, a ta zasłona będzie wam oddzielała miejsce święte od najświętszego. Co dowiadujemy się o tej zasłonie? Widzimy, że ona naprawdę była bardzo wspaniale wykonana. W tych trzech wierszach widzimy opis tej zasłony, wspaniale wykonanej. I widzimy, że ona po prostu miała być zawieszona tak samo, tam widzimy, na haczykach. Wszystko było ze złota, ale najważniejszą rzeczą, jaką było po prostu zadanie zasłony, to było oddzielenie miejsca świętego od najświętszego. I za tą zasłoną miała być postawiona skrzynia przymierza, arka, jak się mówi, a tam były tablice kamienne. Wiemy jeszcze, że w arce przymierza, w tej arce był naczynie z manną, laska Aarona i te dwie tablice świadectwa. Ale teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli księdze Hebrajczyków, księga do Hebrajczyków, rozdział 10. 19:20, przeczytam te dwa wiersze. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Co jest tutaj zasłoną? Tu jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie, że mamy wstęp do świątyni przez krew Jezusa Chrystusa, ale dokładnie droga jest wymieniona, droga nowa, droga żywa, otworzył ją dla nas Jezus Chrystus poprzez zasłonę. Zasłonem to jest ciało swoje. Ciało Jezusa Chrystusa jest zasłoną, a więc widzimy, zasłona w tym przybytku wskazywała na ciało Jezusa Chrystusa. Następnie zobaczymy Arka. Przejdźmy do drugiej Mojżeszowej. Za zasłoną była Arka. Druga Mojżeszowa, 25 rozdział. Od wiersza 10 do 15. Co dowiadujemy się o Arce? Będę tu czytał od 10 wiersza. Zrobią tę skrzynię z drewna akacjowego, 2,5 łokcia długą, 1,5 łokcia szeroką, 1,5 łokcia wysoką. Pokryjesz ją szczerem złotem, pokryjesz ją wewnątrz i zewnątrz. Zrobisz na niej dookoła złoty wieniec. Odlejesz także dla niej 4 złote pierścienie i przytwierdzisz je do 4 jej krawędzi. 2 pierścienie po jednej stronie, 2 pierścienie po drugiej stronie. I zrobisz drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Drążki te włożysz do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. W pierścieniach skrzyni pozostawisz te drążki, nie będą z niej wyjmowane. Myślę, że patrząc to miejsce, widzimy, w jaki sposób miała być wykonana skrzynia. I tak jak jest tu opisane, ona została wykonana. Jeszcze dalej, następne miejsce, to będę dalej czytał. Do tej skrzyni włożysz świadectwo, które ci dam. 17 wiersz. Zrobisz wieko ze szczerego złota, 2,5 łokcia długie i 1,5 łokcia szerokie. Zrobisz też 2 cheruby z litego złota. Zrobisz je na obu krawędziach wieka. Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony. Razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby po obu krawędziach, po obu jego krawędziach. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one krywały swoimi skrzydłami wieko. Twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku. Na wierzchu skrzyni położysz wieko. W skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się spotykał z tobą. Spośród wieka będę z tobą rozmawiał. Spośród dwóch cherubów, które są na skrzyni świadectwa, o wszystkim, co jako nakaz przekażę do synów izraelskich. I znów w tym fragmencie widzimy opis skrzyni. I skrzynia była przykryta wiekiem. To wieko było tak samo nazwane przebłagalnią. I była ona, to wieko, zrobione ze szczerego złota. Nakrywało ono skrzynię. Na tym wieku były umocowane właśnie te jeszcze takie cheruby. I właśnie to wieko nakrywało skrzynię. A jeszcze co można z tego miejsca się dowiedzieć o Bogu? Że to miejsce będzie miejscem, gdzie Bóg będzie spotykał się z człowiekiem. Z ponad wieka będę z tobą rozmawiał. Spośród dwóch cherubów. On będzie rozmawiał z kapłanem. I tu jest napisane o wszystkim, co ci przekażę do synów izraelskich. Właśnie z tamtego miejsca. Tak widzimy, że tą zasłoną, za zasłoną była ta skrzynia. Zobaczyliśmy, jak ona tu była usytuowana, jak była zrobiona. I zobaczyliśmy właśnie z tego miejsca, że po prostu Bóg mówił, że będzie przemawiał. Właśnie za tą zasłoną było najświętsze miejsce. Jakby ono symbolizowało tron Boga, że tam jest Bóg, tam była obecność Boża i tam Bóg przemawia o wszystkim, co było potrzebne do synów izraelskich. Patrząc właśnie na Stary Testament i Stare Przymierze, przebłaganie i pojednanie z Bogiem, to jest bardzo ważną rzecz. I właśnie teraz zobaczymy, w jaki sposób, kiedy wchodził arcykapłan i kto, już powiedziałem, kto wchodził tam do miejsca Najświętszego, ile razy, w jakim celu. I możemy zobaczyć, że do miejsca Najświętszego wchodził arcykapłan i tylko raz w roku, to było święto, dzień przebłagania, pojednania, Jom Kippur. I zobaczmy teraz do trzeciej Mojżeszowej, 16 rozdział, trzecia księga Mojżeszowa. Szesnasty rozdział, wiersz drugi. I rzekł Pan do Mojżesza, powiedz Aaronowi, bratu swemu, żeby nie wchodził o każdym czasie do miejsca świętego poza zasłonem przed wieko, które jest na skrzyni, aby nie umarł, gdyż ukażę się nad wiekiem w obłoku. I tutaj już jest polecenie, żeby Aaron jako arcykapłan nie wchodził do tego miejsca poza zasłonem, do miejsca najświętszego, kiedy mu się będzie chciało. Bo jeżeli tam wejdzie, kiedy będzie chciał, miał ochotę, to po prostu zginie. A kiedy może tam wchodzić? I tutaj zobaczyłem w wierszu 29, zobaczmy, tego samego rozdziału jest napisane. A będzie dla was wieczną ustawą w miesiącu siódmym, 10 dnia tegoż miesiąca ukorzyczę się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylec, jak i obcy przybysz, który osiadł w waszej ziemi. Jest to miejsce, dzień pojednania jest właśnie w miesiącu siódmym, 10 dnia. Teraz będziemy czytać Słowo Boże, począwszy od wiersza 11 do 17. I przyjrzymy się temu, jakie zadanie miał spełniać arcykapłan w dzień pojednania. Wiersz 11. Potem przyprowadzi Aaron na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i za swój dom i zarżnie tego cielca na ofiarę za swój własny grzech. Następnie weźmie pełną garść rozżarzonych węgli z ołtarza, który jest przed Panem, i pełne garście miałkiego wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonem. A nasypie kadzidła na ogień przed Panem, aby obłok z kadzidła okrył wieko, które jest ponad świadectwem, aby nie zginął. I właśnie tutaj widzimy, że Aaron miał wejść do miejsca Najświętszego, ale co miał zrobić? Jakie miał spełnić zadanie właśnie w ten dzień pojednania? Pierwszą rzeczą, jaką było, to miał przyprowadzić na ofiarę za swój grzech cielca. Tego cielca zarżnąć i dokonać przebłagania za siebie i za swój dom. Na ofiarę za swój własny grzech. I następnie miał właśnie z ołtarza kadzidlanego, ołtarza, wziąć żaru, miał wziąć kadzidło i właśnie po prostu z tym kadzidłem wchodził do miejsca najświętszego. I pełne garcie miał takiego kadzidła, sypywał na żar, występował obłok i on po prostu z tą krwią wchodził do tego miejsca. I 14 wiersz nam mówi, potem weźmie nieco z krwi cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi oraz ponad wiekiem pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem. Tu jest opisana ceremonia pojednania, przebłagania. W pierwszym tu miejscu jest właśnie w tym, co czytam, jest mowa, że najpierw to miał uczynić arcykapłan za siebie. Widzimy po prostu, ta ceremonia dotyczyła, że tą krew miał wziąć, miał tam wejść w odpowiedni sposób, z tym właśnie kadzidłem, miał powstać obłok i miał po prostu krwią pokropić ku wschodowi palcem 7 razy. Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonem i uczyni z jego krwią podobnie jak uczynią z krwią cielca. Pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. I tu widzimy, jak już oczyścił sam siebie, tam właśnie w ten sposób, jaki Bóg nakazał, następne polecenie było, ażeby zarżnął kozła na ofiarę za grzech, ale już całego ludu. I tak samo miał wziąć krew, pójść w to miejsce najświętsze, w ten dzień, jedyny w roku, arcykapłan, i uczynić to samo z krwią tego kozła. Tak samo, ponad wiekiem, pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem. 16 wiersz mówi, tak dokona przebłagania za świątynię z powodu nieczystości synów izraelskich i przestępstw spowodowanych wszystkimi grzechami. Tak samo też uczyni z namiotem zgromadzenia, który jest u nich wśród ich nieczystości. Żaden człowiek, 17 wiersz, nie będzie przebywał w namiocie zgromadzenia, gdy on tam będzie wchodził, aby dokonać przebłagania świątyni za samego siebie i za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela, dopóki nie wyjdzie. Właśnie też tu jest w tym wierszu zawarta bardzo istotna informacja. Tego przebłagania, pojednania za lud, za siebie, za lud, mógł dokonywać tylko arcykapłan. I tylko on, raz w roku, tak jak żeśmy mówili, to było dnia w 7 miesiącu, 10 dnia. Tam właśnie po prostu on tego miał dokonywać. Miał dokonywać za siebie, za lud. Nikt nie mógł być w miejscu ani najświętszym, ani świętszym. Tylko sam arcykapłan. I jeszcze zobaczmy wiersz 34. Będzie to dla was wieczną ustawą, aby raz w roku dokonywać przebłagania za wszystkie grzechy synów izraelskich. I uczynił tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi. I tutaj właśnie z tego wiersza znów się dowiadujemy, że to dla nich wieczna ustawa, aby raz w roku dokonywać przebłagania za wszystkie grzechy ludzi. To jest ważne. Raz w roku, a więc co roku tą czynność należało powtarzać. Przez arcykapłana. Jak arcykapłan, potem ustawa była taka, że na miejsce arcykapłana Arona miał być ustanowiony następny arcykapłan. I tylko arcykapłan mógł tam wchodzić. I właśnie w Starym Testamencie, jak widzimy, właśnie ta krew ofiar, krew po prostu, która była składana, która brana była z ofiar, składanych na ofiarę, była jak gdyby po prostu zastępczą tą krwią. I ona powodowała to, że te grzechy jakby po prostu w zastępstwie były po prostu przebaczane przez Boga i ludzie mogli uzyskiwać, jakby powiedzieć, taką po prostu społeczność z Bogiem. Byli oczyszczeni. Czego nauczyłem się, patrząc na słowo przebłaganie, patrząc właśnie na te miejsca, powtarzając, to Aaron musiał składać ofiarę ze zwierzęcia za swój własny lud, za swój własny grzech i za grzech swojej rodziny. I widzimy, że po prostu to była ceremonia przebłagania. Raz w roku dokonywał przebłagania za grzechy całego ludu. Dlaczego było potrzebne to pojednanie, przebłaganie? Było właśnie ono potrzebne dlatego, żeby przywrócić relacje z Bogiem. Bóg jest święty, a ludzie są grzeszni. I właśnie ta krwawa ofiara, która była przynoszona za grzech, umożliwiała ludziom przystępowanie grzesznego człowieka przed oblicze Boże. Do kogo było pojednanie przygotowywane? Tu z tego miejsca widzimy arcykapłan, jego rodzina i cały lud. Czy ta ceremonia pojednania mogła uwolnić ludzi od ich grzechów na zawsze? Skąd o tym wiem? Patrząc właśnie na to miejsce, zobaczyłem, że ta ceremonia nie uwalniała ludzi od grzechu na zawsze. Dlaczego? Bo co roku po prostu ten arcykapłan musiał dokonywać tego obrzędu, tych ceremonii. Czy z arcykapłanem był ktoś w miejscu najświętszym albo w namiocie, kiedy arcykapłan wchodził do miejsca Najświętszego w dzień pojednania. Też zobaczyliśmy, patrząc na 17 wiersz tego rozdziału, że nie mógł nikt tam przebywać. To było w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu i zobaczmy po prostu, co mówi nam Słowo Boże. I znów tutaj otworzymy Księgę Hebrajczyków. Rozdział 9. W 6 wierszu 9 rozdziału po prostu dowiadujemy się jeszcze następujące po prostu słowa są powiedziane. Zobaczmy. A skoro te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodząc stale do pierwszej części przybytku. Kapłani często wchodzili do pierwszej części przybytku. Do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan mógł wejść i to nie bez krwi, którą ofiaruje za samego siebie i za ochubienia ludu. A więc tu nie bez krwi, a więc właśnie do drugiej części wchodził arcykapłan raz w roku z krwią. Zobaczyliśmy, że to było z krwią zwierząt. Teraz zobaczmy 11 wiersz. Co naucza nas Boże Słowo? Co dowiadujemy się z tego miejsca o naszym Panu Jezusie Chrystusie? Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy, doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. I tutaj dowiadujemy się, że Pan Jezus był taki czas, że był tu na ziemi, zjawił się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przeszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. A więc tu mowa jest o innym przybytku, nie tym, co był tu na ziemi, ale o przybytku, który jest tam w niebie. Wszedł raz na zawsze, 12 wiersz, do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. I zobaczmy, co nas uczy tu Słowo Boże. Widzimy, że Pan Jezus wszedł raz na zawsze. To jest bardzo ważne. Nie wchodził co roku, tylko raz na zawsze. Wszedł nie do tej ziemskiej świątyni, nie do tego przybytku, ale wszedł do świątyni, która nie była zbudowana ręką ludzką, tylko świątyni tam w niebie, którą zbudował Bóg. Z czym On wszedł? Kapłani do świątyni, do miejsca najświętszego przed oblicze Boże, wchodzili z krwią zwierząt. Pan Jezus wszedł tam do tronu Bożego, do miejsca najświętszego, tam w niebie, wszedł z własną swoją krwią. Arcykapłan wchodził tam, do miejsca najświętszego, dokonywał przebłagania za grzechy ludzi. A co uczynił Pan Jezus? Też mówi nam Słowo Boże. Dokonał wiecznego odkupienia. To uczynił Pan Jezus jako nasz arcykapłan. Zobaczmy teraz wiersz 24 tego rozdziału. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękoma, która jest odbiciem prawdziwej, widzimy, ale do samego nieba. Pan Jezus wszedł do samego nieba, do tej świątyni niebiańskiej, aby się stawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Zobaczmy, gdzie wszedł? Do samego nieba. Co On teraz robi? Pan Jezus jako arcykapłan stawia się za nami przed obliczem samego Boga. Wiersz 25. I dlatego, żeby wielokroć, nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. I tu widzimy, że Pan Jezus weszedł po prostu raz na zawsze, nie tak jak arcykapłani wchodzili co roku. 26 wiersz. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku, ale obecnie objawił się on jeden raz usyłku wieku dla zgładzenia grzechów przez ofiarowanie samego siebie. I to są najistotniejsze po prostu rzeczy, które Bóg chce nam powiedzieć i pokazać. Tam po prostu to miejsce, ten przybytek wskazywał na Jezusa Chrystusa. I tu Pan Jezus tego wszystkiego dokonał w Nowym Przymierzu. To jest coś po prostu bardzo ważnego. On jeden raz u schyłku wieków zjawił się. W jakim celu to Bóg uczynił? Dla zgładzenia grzechu, żeby został zgładzony grzech każdego człowieka. I w jaki sposób to się miało stać? Przez ofiarowanie samego siebie. Przez to, że Pan Jezus ofiarował sam siebie, złożył na ofiarę. 14 wiersz tego rozdziału. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści nasze sumienia od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I widzimy, że tu właśnie tylko krew Jezusa Chrystusa może nas oczyścić od martwych uczynków, a celem jest, abyśmy służyli Bogu żywemu i prawdziwemu. Następne miejsce to Hebrajczyków, 2 rozdział. Zobaczmy jeszcze, co uczynił Pan Jezus Chrystus. 2 rozdział, 17 wiersz. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go, Boga, za grzechy ludu. Widzimy, że tu Pan Jezus, jest napisane, że przyszedł na ziemię. Przyszedł na ziemię jako to niemowlę. We wszystkim upodobnił się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem. I on nim został, tym arcykapłanem przed Bogiem, aby zostać przebłaganiem, tym ubłaganiem za grzechy ludu. I następne miejsce to jest Jana, list Jana pierwszy. Drugi rozdział, wiersz pierwszy i drugi. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz za grzechy całego świata. I z tego miejsca znów się dowiadujemy, że to jest właśnie ta dobra nowina, że Pan Jezus jest naszym orędownikiem Ojca, naszym opiekunem, że On jest sprawiedliwy i On jest tym ubłaganiem, przebłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za nasze, ale całego świata. I tutaj właśnie taką mam informację, że greckie słowo tłumaczone w tym miejscu, przebłaganie, słowo chilesmos, i ono wskazuje na to, że grzech został zakryty i zapłacony. I to jest bardzo ważne, bo krew Jezusa Chrystusa uczyniła to, że grzech mógł być zakryty i zapłacony. Ponieważ Jezus mógł za pełni zapłacić, bo sam On po prostu zmarł za grzechy, przelał swoją krew. I to usatysfakcjonowało naszego wszechmocnego Boga i uczyniło to, że właśnie Jezus stał się tą naszą przebłaganiem, tak jak to wieko Arki, która tam było. I Jezus jest przebłaganiem za grzechy nasze. Jezus jest pełną zapłatą za te grzechy nasze. To Jezus Chrystus właśnie jest tym, który zapłacił za grzechy nasze i one już nie są zakryte, ale one są całkowicie przebaczone. Następne miejsce jeszcze Mateusz 27. Mateusz 27. Gdy Pan Jezus umarł, tutaj w wierszu 50 jest mowa, ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A oto Zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu i ziemia zatrzęsła się i skały popękały. Co się stało, gdy Pan Jezus umarł? Z tego wiersza dowiadujemy się, że w tamtym czasie, gdy był Pan Jezus, była świątynia odbudowana Heroda. Tam była po prostu zawieszona zasłona pomiędzy miejscem świętym i najświętszym. I gdy Pan Jezus umarł, zasłona ta, pisze, rozdarła się na dwoje. W jaki sposób? Od góry do dołu. To jest też bardzo ważne, bo to jest rzeczą niespotykaną, że rozdarła się od góry do dołu. Zobaczmy. Dlaczego? Co się stało? To sam Bóg uczynił, że miejsce, jakby powiedzieć, coś powstało. Stała się jakby otwarta droga do tronu Bożego. Jest napisane jeszcze coś takiego, że Flawiusz, historyk żydowski, napisał, że zasłona była tak gęsto tkana, że żeby ją rozerwać, musiałyby dwa zespoły wołów ciągnąć przeciwne strony, by ją rozerwać z góry do dołu. Zobaczcie, jak ona była mocna, jaka silna. To nie mógł uczynić człowiek. Dwa zespoły wołów musiałyby ciągnąć od góry do dołu, żeby ją rozerwać. A ona została rozerwana, jak Pan Jezus umarł. To wszystko świadczy o tym, że tego dokonał Bóg i chce nam coś po prostu bardzo ważnego pokazać. Hebrajczyków, 10 rozdział. Hebrajczyków, 10 rozdział. 19:23. Jeszcze raz po prostu przyjrzymy się tym miejscom, które już na początku żeśmy czytali. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzał dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niezruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I to miejsce, powiązując z tym Mateusza, widzimy dokładnie, że w tym momencie została otwarta nowa droga. Jezusa ciało, tam była zasłona tkana przez ludzi. Tu ciało Jezusa Chrystusa jest tą zasłoną, jest to porównanie. I jak przez ciało Jezusa Chrystusa, przez Jezusa Chrystusa mamy otwartą drogę do tronu Bożego. Do tronu Bożego mógł wchodzić arcykapłan tylko raz w roku. A tutaj, dzięki temu, co dokonał Jezus Chrystus na Golgocie, dzięki temu, że zmarł za grzechy nasze, to wszystko wskazuje na to, że my mamy dostęp do tronu Bożego. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. I Pan Jezus nas nauczał w 14 rozdziale Ewangelii Jana. On mówił, że On jest tą drogą, prawdą i życiem. Jeśli ktoś przychodzi do Ojca tylko przez Niego. I gdy Jezus zmarł na krzyżu, to wszystko się dokonało. Zasłona została rozdarta, stała nowa droga do tronu Bożego. Już nie potrzeba tych różnych ceremonii, które wskazywały na Jezusa Chrystusa, ale mamy dostęp tylko przez Jezusa Chrystusa. I to trzeba wszystko przyjąć wiary. I tutaj jak autor listu pisze, trzymać się niewzruszenie tej nadziei, którą wyznajemy. Wejdźmy ze szczerym sercem, pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia. I to jest bardzo ważne. Zobaczmy, patrząc na Stary Testament, na Nowy Przymier, na Nowy Testament i na to, co jest opisane. Jak ważną rzecz zobaczyliśmy dzisiaj z tych miejsc, po prostu, które są zapisane w Słowie Bożym. Ja zobaczyłem to, żeby uwielbiać Boga, muszę wiedzieć, i poznać Boga, poznać to po prostu, co On dokonał. Z tych miejsc dowiedziałem się, że wszystko w starym przybytku pokazywało na Jezusa Chrystusa. Ta zasłona pokazywała na Jezusa Chrystusa. Ta arka wieko wskazywało na Jezusa Chrystusa. I zobaczyłem właśnie to, że Jezus jako nasz arcykapłan, On stał się po prostu tą ofiarą i On dokonał wiecznego odkupienia poprzez swoją krew. Nie potrzebujemy już składać po prostu żadnych innych ofiar, ale musimy to przyjąć wiarą, że Jezus dokonał tego, co tam dokonywali arcykapłani co roku, stale. Jezus to dokonał i Jezus wszedł już nie do tej ziemskiej świątyni, gdzie żeśmy widzieli, jak to się dokonywało, ale swoją krwią weszedł do samego nieba. On nas zbawił, odkupił. I powinniśmy właśnie w swoim życiu, znając to, żyć życiem pełnym uwielbienia. To znaczy się mieć świadomość tego, co uczynił Jezus. Trzymać się wiernie tego, być pewnym tego, patrzeć Boże Słowo i ufać temu Słowu. Nie dodawać czegoś, co już jest niepotrzebne, bo Jezus wykonał wszystko. Wierzyć w Niego, że On jest naszym arcykapłanem, że On się wstawia za nas, że On po prostu nas kocha, miłuje, że On jest jedynym orędownikiem, że On jest przebłaganiem za grzechy nasze. Nic nie potrzebujemy już więcej dodawać, że to jest nowe przymierze, którego jesteśmy uczestnikami. Niech Pan dopomoże nam, żebyśmy trwali w Jego Słowie, żeby to Słowo mieszkało głęboko w naszych sercach, żebyśmy Jemu ufali i wierzyli, że to, co On dokonał, jest wystarczające i nic więcej już nie potrzebujemy. Jemu niech będzie za wszystko chwała, cześć i lubienie. Amen.